Sponsorem audycji jest Stream, pracodawca dla osób znających język niemiecki.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire!
Radio Szczecin.
Zawsze w poniedziałek na antenie Radia Szczecin magazyn komputerowy Trącić Myszką.
Radio Szczecin.
www.myszka.org.
Magazyn Trącić Myszką.
Witam wszystkich słuchaczy, tych, którzy już siedzą przy komputerach i tych, którzy tradycyjnie, jak to dawniej bywało, zasiedli przy radiu. Dziś temat dla wszystkich, dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani informatyką i dla tych, którzy być może nie aż tak bardzo fascynują się szczególnie tymi sprawami narzędziowymi, prawda? Czyli jak złożyć komputer, ale chcieliby się czegoś ciekawego dowiedzieć na temat również i historii. Proszę Państwa, w studiu goszczę pana Wojciecha Grzybka. Witam serdecznie, panie Wojciechu.
Dobry wieczór.
Pan Wojciech Grzybek reprezentuje firmę Heutes i ma konika. Tym konikiem jest informatyka i historia informatyki. Tak, panie Wojciechu?
No, można tak powiedzieć.
Porozmawiamy o porażkach i sukcesach w historii informatyki, czyli taki temat trochę nietypowy, ale nie tylko. Również porozmawiamy o metodach na kryzys. Panie Wojciechu, czy ten kryzys w branży IT widać?
Ach, to znaczy on dotyczy naszych klientów na pewno, a nas trochę w mniejszym stopniu, myślę, firmy IT, jako te, które dostarczają wysoko zaawansowaną technologię, która ma obniżać koszty, powiększać efektywność. Jeżeli tej firmie się to udaje, to na pewno na kryzys są odporne.
A o, witam już kolejne osoby, już całkiem sporo osób na czacie. Oczywiście będą konkursy dla czatujących i będą konkursy dla telefonujących. Tak na wszelki wypadek przypomnę, telefon do studia 091-423-0050, a strona www.myszka.org. Zwiadowca 21 wita nas serdecznie. Witamy zwiadowcę, witamy Krzysztofa, Adriana, Jody i całą grupę innych internautów. Nie będę wszystkich wymieniał, bo by nam czasu zabrakło. Panie Wojciechu, to co, zaczynamy od sukcesów, czy zaczynamy od porażek?
Od porażek może zaczniemy.
To może od porażek. Skoro będziemy mówili między innymi o kryzysie, no to zaczynamy w takim razie od porażek. Najstarsza porażka, czy największa porażka? Pan Wojciech, proszę Państwa, Państwo tego nie widzą, ale będą widzieli wszyscy ci, którzy będą przeglądali podcast, jest obłożony masą papierów, tak? I teraz będziemy szeleścić, grzebać i wyszukiwać.
No myślę, że taką porażką dosyć istotną, chyba w komputerach, która nas wszystkich dotyka, to jest kwestia niezawodności. No coś złego się dzieje, mi się wydaje, już od 20 chyba paru lat, że te komputery niestety co chwilę nam się psują, te pliki nam zginą, tak? Te dokumenty mozolnie wklepywane gdzieś ulatują w niebyt, nie można ich potem, nawet najlepszy admin nie może ich potem odzyskać. Mi się wydaje, że chyba największą porażką informatyki jest właśnie ta niezawodność, zarówno niezawodność sprzętu, jak i niezawodność oprogramowania tego systemowego, a czasem też aplikacyjnego. To chyba najbardziej jest dokuczliwe dla wszystkich. No, chyba nie ma takiej osoby, której by jakieś pliki gdzieś nie zginęły, czy które by nie straciły, który by się ten niebieski ekran nie pokazał, czy...
Ale kiedyś było mniej i efekty tego ginięcia były zdecydowanie mniejsze, to znaczy skutki. Teraz jak już coś zginie, to w ogóle rozpacz.
No ja na przykład znam tutaj jedną panią pisarkę, która w wielkiej desperacji znajomą, która pisze fajne książki, i przyjechała do nas z komputerem, do najlepszych fachowców, tak, żeby jej odzyskać.
Ratować
gdzieś tam, wygrzewać z tego dysku, chociaż paznokciem tą całą książkę straciła po prostu.
Rozumiem, że tak bajt po bajcie pan dłubał i wydłubywał.
Nic się nie dało po prostu zrobić. Gdzieś jakiś nieostrożnie naciśnięty klawisz, być może, nie wiem, jakieś przepięcie w sieci energetycznej. To jest chyba jedna z największych makabr komputerowych. To jest chyba ta niezawodność.
O, pojawiły się kolejne osoby na czacie. Zaczęliśmy zupełnie żartobliwie, bo fakt, te ginące dane to jest utrapienie nas wszystkich. A przy okazji dzisiaj też powiemy, panie Wojciechu, o waszym muzeum, tak? Bo tworzycie wirtualne muzeum.
Tak, właśnie już strona próbna jest w internecie. Jeżeli ktoś naciśnie taki adres internetowy www.izof.pl, /muzeum, to zobaczy początki firmy Heutes. Są tam takie eksponaty jak pierwszy pojazd w firmie, który służył do serwisu systemu
bankowego.
Bardzo
ciekawe urządzenie, proszę Państwa. Zaraz padnie dokładna nazwa, jak się nazywało. W
polskiej produkcji nazywał się rower wagant.
Serwisowy, rower serwisowy.
Bardzo ważny sprzęt, który pozwalał nam w bardzo krótkim czasie dojechać do centrali banku i pomagać. Jest tam też już telefon, który ważył ponad 2 kg komórkowy, który...
W radiu też takie były, proszę Państwa, pamiętam, to ważyło tyle, że trudno było podnieść, a działało, no, może 20 minut przy dobrych układach, prawda?
Najlepiej mógł być zastosowany do samoobrony, wydaje mi się. Chociaż dzisiaj też niektóre telefony wcale nie są lekkie. No i tam parę innych niespodzianek. To muzeum jest cały czas w budowie. Zamierzamy je rozbudowywać, bo obchodzimy 20-lecie firmy.
Z racji 20-lecia uruchomiliście
Państwo. Bo stwierdziliśmy, że to 20 lat w komputerach to jest mniej więcej tak jak 200 lat, powiedzmy, nie wiem, dla literatury pięknej.
Podejrzewam, że nawet więcej niż 200, bo jeżeli się weźmie pod uwagę, że komputery zaczęły się około 20-30 lat temu, no 40, to tak jak 2000 prawie, że...
Więcej. To w 40, taki pierwszy komputer, jaki ja znam, to się pojawił w 41 roku jako publikacja oficjalna.
Przypominam, telefon do studia 091-423-0050, strona www.myszka.org. Przy okazji można też trochę powspominać, ile to kiedyś dyski miały pojemności, prawda? Ten na waszej stronie to jaki był?
Tak? Pierwszy dysk, który był w serwerze, miał 40 megabajtów.
Ale wielki po
prostu. Do dzisiaj go mamy. Także to był naprawdę potwór. Natomiast komputer pierwszy, jaki używaliśmy do pisania oprogramowania bankowego, to był procesor 8088. Nie wiem, czy ktoś taki pamięta jeszcze. To była jeszcze uproszczona wersja 8086, 16-bitowego procesora Intela, i miał zawrotną prędkość zegara 9,5 MHz.
Na owe czasy to był full wypas tak zwany, a dziś to troszkę tak trąci myszką, można powiedzieć.
Dokładnie.
Proszę Państwa, w takim razie zapraszam do czatowania. Za chwilę będzie zmiana tematu i po tej zmianie tematu podamy już pytania konkursowe dla czatujących i dla telefonujących. I będziemy oczywiście mówić o tych wpadkach, które miały miejsce w historii informatyki, ale również i o sukcesach. A teraz zmieniamy temat.
Radio Szczecin. Magazyn komputerowy Trącić Myszką.
Nasz podcast na stronie
www.myszka.org.
Niech mysz będzie zwana. Fire!
Już niedługo dzieci najmłodszych klas będą miały również obowiązkowe zajęcia z informatyki. W związku z tym w całym kraju odbywają się prezentacje podręczników przygotowanych pod kątem tych młodszych i tych trochę starszych dzieci.
Nazywam się Ewa Jabłońska-Stefanowicz, jestem współautorką serii podręczników do klasy pierwszej i klas 4-6. Nowe wydanie podręcznika do klasy 4-6 napisałam z panią Anią Kijo.
Jakie kryteria panie przyjęły, żeby dzieciom przybliżyć informatykę?
Prawdziwym wyzwaniem było napisanie podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Umiejętności informatyczne przecież nie są wielkie. Natomiast jest kilka ważnych problemów. Jednym z nich jest to, że dziecko słabo czyta. Drugim jest to, że nie chcemy, aby oprogramowanie stosowane w klasie pierwszej było tym samym, z którym styka się dziecko przez całą szkołę podstawową. Z prostej przyczyny, po prostu dziecko się nudzi, szybko się nudzi. To zawsze działa demotywująco, więc starałyśmy się znaleźć oprogramowanie, które jest inne, dedykowane dzieciom. Kolejnym problemem jest to, jak zabezpieczyć dziecko przed niepożądanymi treściami. Dziecko siedmioletnie to dziecko, jeszcze raz mówię, słabo czytające, bardziej naiwne, bardziej takie zależne od tego, z czym się
zmaga. I chyba bardziej wymagające, bo przede wszystkim niecierpliwe, prawda?
Tak jest. To też jest bardzo ważny element i z tego powodu kolejny problem, z którym musiałbym sobie poradzić, to jak uczyć bawiąc. Czyli bardziej zależy nam na tym, aby dziecko lubiło chodzić do szkoły, lubiło korzystać z komputera, widziało w nim użyteczne narzędzie, a nie tylko maszynę, która, nie wiem, zabija, jedzie samochodem szybko lub coś takiego.
Czy nie boi się pani, że para pójdzie w gwizdek? Pamiętam na przykład wspaniałą serię Eduromów, ale w jakimś momencie to się gdzieś gubi, ponieważ nauczyciel miał dosyć klasyczne podejście. Książka i koniec.
Proszę pana, nie boję się. Dlaczego się nie boję? Dlatego, że nazywa się to zajęciami komputerowymi. Ten przedmiot, czy ten fragment edukacji w klasach 1-3 nazywa się zajęciami komputerowymi, a więc zaleca się nawet w podstawie programowej, aby to były w pracowniach, aby uczeń miał dostęp do komputera. Ja sądzę, że to jest model jeszcze nierealistyczny na dziś, ale sądzę, że już jutro, już pojutrze w znaczeniu za rok to się stanie faktem. Czyli to, co było z Edurromami, nie działało z tego powodu właśnie, że były cudowne płyty, które trafiały do klas 30-osobowych, w których uczniowie siedzieli za ławkami szkolnymi. Dostęp do komputera był zerowy, więc pomysł doskonały, natomiast warunki do realizacji niemożliwe. Za wcześnie, ale to jest bardzo dobra próba, dlatego że Państwo dobrze wiedzą, że wydawnictwo Nowa Era, które zrobiło Eduromy, to jest wydawnictwo, które jest liderem na rynku multimediów, więc być może to było bardzo ważne doświadczenie dla samego wydawnictwa. Ono po prostu umie robić multimedia jako jedno z nielicznych w Polsce, no co by nie powiedzieć.
Dojrzało ministerstwo, dojrzeli nauczyciele, bo już pewna zmiana pokoleniowa również nastąpiła.
Jasne.
Dojrzeli również rodzice.
Rodzice powinni wymagać. Powinni wymagać tego, żeby w szkole, tam gdzie to jest możliwe, bo ja nie mówię o tym, że to jest możliwe we wszystkich szkołach, ale w bardzo wielu jest możliwe, a nie realizowane, aby dziecko z klasy pierwszej miało dostęp do pracowni komputerowej i uczyło się z komputerem, czyli dziecko pracuje na własnym stanowisku pracy.
Pani tutaj w tym momencie chce przeprowadzić rewolucję. Pracownia komputerowa w szkole to jest sakrum. Można tam wejść tylko i wyłącznie z panią od informatyki albo z panem dyrektorem. A pani chce, żeby tak dzieci korzystały, no to się w głowie nie mieści.
Ja myślę, że się mieści w głowie wielu już nauczycieli, wielu dyrektorów i wcale nie chce, żeby tam wchodzili przypadkowi ludzie, bo rzeczywiście to jest bardzo drogi sprzęt, to jest dobrze wyposażona pracownia, to jest system, który działa w postaci sieci najczęściej, prawda, co najmniej pracownianej, więc zależy nam bardzo, aby tam wchodzili uczniowie z przygotowanym nauczycielem. Czy to będzie nauczyciel informatyki, czy to będzie przygotowany do tego nauczyciel nauczania zintegrowanego, to jest bez znaczenia. Tam musi być człowiek, który nie udaje, że uczy informatyki, ale faktycznie zna się na tym, jest pomocą dla dzieci, wie na czym mu zależy, jeśli chodzi o umiejętności komputerowe, informatyczne. Więc to nie ma być fikcja, tak? To znaczy zależy mi na tym, aby przedmiot nie był fikcją. I wtedy to jest możliwe, gdy dziecko pracuje w pracowni komputerowej.
Czyli co, od 1 września spotkamy się z Klikplikiem i innymi wydawnictwami?
Ja chciałabym jeszcze jedno słówko powiedzieć w sprawie Klikplika, bo tego nie powiedziałam. Korzystamy nie z Painta, jak tylko właśnie z darmowego linuksowskiego programu TuxPaint. Na wszystkie platformy z doskonałym, przystosowanym dla ucznia wyglądem, z bardzo łatwą obsługą dla dzieci, faktycznie dla dzieci 7-letnich, które nie muszą mieć dobrego przygotowania wcześniej do nauki z komputerem. Ja chciałabym jeszcze dodać, że bardzo nam zależy także na tym, aby wszystkie rzeczy, które proponujemy, były dla dzieci bezpieczne. Z tego powodu mamy nadzieję, że uda nam się zamieścić na płycie audycję o Myszce Ogonisi, które przygotowało Radio Szczecin, słabo znane w Polsce, a niezwykle wartościowe, a to jest źródło sensownej, dobrej wiedzy o komputerze mówionej, pisanej językiem dziecka.
Wszystko gra.
W Polskim Radiu Szczecin w magazynie komputerowym Trącić Myszką goszczę pana Wojciecha Grzybka z firmy Heutes. Zaczęliśmy tak troszkę żartobliwie, panie Wojciechu, a tu się okazuje, że rozgrzaliśmy społeczność internetową do czerwoności. Odezwali się posiadacze jakich komputerów?
No, widzę tutaj ZX Spectrum.
Gumiak, prawda?
Które serdecznie pozdrawiamy. Widzę tutaj Commodore 64. Ja sam uczyłem się całej początkowej informatyki na Commodore 64, bo tej odry, która była na uczelni, to nigdy na oczy nie widziałem.
Czyli komodorowcy całego świata łączcie się, tak?
Pozdrawiam komodorowców. To był chyba jeden z lepszych, no ale również Atari pojawia się i różne wersje. To były naprawdę wspaniałe komputery i chyba dosyć niezawodne, mi się wydaje. Nie pamiętam, żeby mi się jakiś niebieski ekran pojawił.
No tak, a wtedy nie było niebieskich ekranów. Te niebieskie ekrany cały czas jako porażka się rozumiem, przewijają. Ta taka porażka, która nie ma końca,
no,
tak?
Nie, tak sobie żartujemy tylko. Nie chodzi tam za bardzo o ten kolor już, ale o to, że one by działały dosyć niezawodnie, chociaż były proste, no to jest prawda, że były proste.
Całe rzesze amatorów i miłośników tego typu sprzętu cały czas korzystają. Można w sumie z nimi się zetknąć, z takimi ludźmi.
No na pewno, również na PC-tach można mieć emulatory tych starych komputerów i można dalej pielęgnować wspaniałe tradycje, które są. Ja zawsze tęsknię do tych komputerów. One jakoś, nie wiem, były takie jakieś przyjemne w obsłudze i w ogóle miałem tam języki programowania, których nawet na PC-tach w tej chwili nie ma. Trudno je zdobyć. Takie jak ADA na przykład, czy jakieś inne bardziej wysublimowane, Prolog. I można było się tego uczyć i poznawać. To wszystko było bardzo takie soczyste.
Czasy, powiedziałbym, dla niektórych naszych internautów i słuchaczy, powiedziałbym, zamierzchłe, a z kolei dla innych to było wczoraj, prawda?
No prawie, tak.
Dobrze, ale teraz porażki, te porażki, czyli tak, doszliśmy do wniosku, że porażką są niebieskie ekrany, ale tutaj pan Wojciech absolutnie nie pije do pewnego ogólnie znanego niebieskiego ekranu.
No tak, nie mówimy ogólnie, tak? Nie mówimy już o... Nie będziemy się skupiać na nazwiskach czy na firmach, ale na pewno... Wszyscy, tu nie wyłączając siebie, nie daliśmy dostatecznie dużo wysiłku do tego, żeby komputery były na tyle niezawodne, żeby można było z nimi tak w przyjemny sposób współpracować, że jednak raz kiedyś nam dokuczają, tak?
A może po prostu trzeba się z tym pogodzić, że komputer to ma swoje własne chimery, no i czasami bywa chimeryczny i trzeba wtedy go pogłaskać po budowie i
po myszce.
Przejdzie, bo tak po myszce pogłaskać i wtedy był przejdzie. Obiecaliśmy pytanie dla czatujących, to może na rozgrzewkę, a nagrodą będzie niespodzianka, taki specjalny zestaw przygotowany przez pana Wojtka osobiście, składał wszystko razem do takiego ładnego woreczka i może w takim razie pytanie konkursowe, jak brzmi?
Pytanie jest dosyć trudne. Mam nadzieję, że poradzicie sobie państwo z tym pytaniem. A mianowicie jest takie. Jaka technologia opracowana przez Polaka i trzeba by powiedzieć, jak właśnie miał na imię, na nazwisko ten Polak, jest stosowana przy wytwarzaniu półprzewodników do komputerów?
Czy już możemy zadać pytanie dla telefonujących?
Możemy. I to jest takie pytanie. Jaki wynalazek w historii ludzkości został powielony w największej liczbie wyprodukowanych egzemplarzy?
Dalej rozmawiamy o owych porażkach. Właśnie.
Chyba druga porażka, co nie wiem, jak je uszeregować, bo pewnie dla każdego może one inaczej będą wyglądać. Ja je jakby pod swoim kątem oceniałem.
To każdy jest, ma trochę inną optykę.
Właśnie, tak? Ma inną optykę. To jest biuro bez papieru. Mnie się zawsze wydawało, że jak te komputery wdrożymy, to już nie będziemy musieli drukować ogromnych ilości papieru.
Stało się odwrotnie akurat, dokładnie.
Właśnie, stało się zupełnie odwrotnie i mimo, powiedzmy, no nie wiem, 20 lat takiego bardzo intensywnego rozwoju i oprogramowania, i sieci, i internetu, właśnie od 10 lat mamy internet, zużywamy tego papieru coraz więcej i na przykład wprowadzenie poczty elektronicznej zwiększyło zużycie papieru o 40%. Czyli coś jest nie tak, gdzieś jest jakaś porażka, że my ciągle potrzebujemy tego papieru. Nie wiem, czy to jest przywiązanie może z jednej strony do książek. Ja mam wielki szacunek do książki, zawsze je tak kładę na półkę i pewne jakby z nabożeństwem. I wydaje mi się, że ten szacunek do książki jest przełożony na te wszystkie informacje, które zdobywamy i lubimy je sobie wydrukować. Drukujemy ogromne ilości papieru. No a z drugiej strony komputery nie wspierają w jakiś sensowny sposób przechowywania informacji. Ciągle się boimy, że coś nam tam w tym komputerze zniknie i wolimy to wydrukować, bo wtedy jest pewne. Tak?
I to chyba moim zdaniem jest właśnie wytłumaczenie. Podejrzewam, jak mamy napisane na kartce, wydrukowane na kartce, to jednak zawsze to jakieś takie materialne, prawda? Można wziąć do ręki, pomacać, wyrzucić, tak, różne rzeczy
schować.
Można z tą kartką zrobić. A jak takie ulotne w komputerze i to chyba jest kwestia po prostu mentalności.
Na to się nakładają już ogromne straty dla wszystkich, bo na przykład faktury, gdybyśmy mogli wysyłać je elektronicznie w sensowny sposób, bo ten sposób z tym podpisem cyfrowym to się jakoś nie chce przyjąć, zbyt to uciążliwe jest dla wszystkich. Więc gdybyśmy mogli te faktury wysyłać elektronicznie, to byłoby to zupełnie, to były ogromne oszczędności finansowe. Już pomijam ten aspekt papieru, który się zużywa, ale czasu, kopertowania, wysyłania pocztą ślimaczą i tak dalej, to zupełnie według mnie w dzisiejszych czasach nie ma sensu, ale twardo musimy stać na gruncie faktur papierowych i pokonać ich nie można. Chyba jedna z większych porażek, że ten papier tak się dobrze trzyma, tak?
Wspominał pan, że ktoś kiedyś wyliczył, ile czasu ludzie marnotrawią na włączanie systemu i wyłączanie systemu. To są jakieś w ogóle potworne ilości godzin w skali całej planety.
Tak, to też sobie tutaj zapisałem jako porażkę, bo można zrobić takie fajne wyliczenie, tak? No, przeciętny komputer, jak jest dobrze zestrojony, uruchamia się gdzieś około minuty. No to możecie Państwo tutaj na czacie popisać, ile Wasz komputer się uruchamia i będzie to dla nas interesujące doświadczenie. Ale jak jest dobrze jakby ustawiony, to tak w minutę, minuta 10. No więc wyobraźcie sobie Państwo, że jakby to policzyć, tak, to mamy 200 dni roboczych w ciągu roku. Już mówię o tej części pracy, nie hobbystycznej. I ktoś pracuje przy komputerze i 200 dni, minuta, tak? Czyli 200 minut rocznie traci na czekanie, aż ten komputer się uruchomi. To jest jakieś 3,5 godziny, tak? Czyli wyliczyłem, że jakby wziąć średnią pensję, to może być jakieś 60 zł, tak? 60 zł za to oglądanie trzeba zapłacić, żeby pracownik mógł oglądać ten ekran powitalny i czekać, aż
się
to
nam się obraz utrwala za każdym razem do bólu.
Na siatkówce. I jak sobie policzyć, że tak mniej więcej się pracuje 35 lat, tak? Ja dokładnie nie wiem, no około 35 do 30
lat. No liczmy 35, tak.
No to wychodzi nam, że przez miesiąc tego życia zawodowego nie robimy nic innego, tylko wpatrujemy się w ten ekran, kiedy te komputery startują, tak? Więc miesiąc życia zawodowego poświęcamy tylko i wyłącznie na to, żeby oglądać butujący się komputer. O, widzę tu już jakąś dobrą odpowiedź.
Zwiadowca napisał, że jego komputer włącza się około 2 do 3 minut. No to gratulujemy w takim razie.
Czyli straci 3 miesiące życia.
3 miesiące życia straci na oglądanie ekranu powitalnego, dokładnie. Dowiedziałem się, że jedną z porażek jest również zużycie energii, jeśli chodzi o skalę planety,
no
bo
tak.
Jedno zapytanie, wykorzystując na przykład Google, to wystarczy do zagotowania 0,5 litra wody.
Nie, to się okazało, że to nie jest prawda. Nie było to rzetelnie policzone i dokładnie tak nie można tego... To po prostu nie była prawda. Chociaż te wszystkie centra bardzo dużo energii zużywają, to jednak użytkowników jest taka masa, tak jest setki milionów ludzi, że po prostu to się rozkłada i to nie można powiedzieć, że to jest jakieś duże zużycie. Oczywiście one zużywają energię, ale przecież to jest bardzo pożyteczne, że możemy wyszukać informacje i tu korzystają nasi czatownicy pewnie z Google odpowiadając na nasze pytania i są w stanie to zrobić dużo szybciej niż na przykład za pomocą jakiejś encyklopedii. Więc ja bym tutaj tego tak nie traktował. Jednostkowe zużycie na takie zapytanie jest dużo mniejsze i to nie była prawda, potem się z tego wycofano, ale widzę, że to dalej jakby kursuje w świadomości. Komputer zużywa energię nawet wtedy, kiedy jest wyłączony. Wielką porażką komputerów jest to, że one od jakiegoś czasu nie mają wyłącznika sieciowego. W zależności od komputera, wiadomo, że to są różne marki tych komputerów, bardziej te komputery są markowe lub mniej, a przecież kupujemy w miarę tanie komputery, no to zużywają od 10 do 20, czasem 5 watów, niezależnie od tego, czy z nich korzystamy, czy nie. Około 100 zł rocznie, tak? Możemy stracić tylko na tym, że ten komputer jest podpięty i my na nim nie pracujemy, a on tą energię tam pożera i zamienia na ciepło. Jak pracujemy już z komputerem, no to zużywamy tej mocy obliczeniowej naprawdę mało. Komputery mają bardzo dużą moc obliczeniową. Jak firma Heutes powstawała, to korzystała z komputera, który, jak wspominałem, miał zegar 9,5 MHz. A teraz mamy gigaherce, tak? 2 gigaherce to jest średnia, bym powiedział. W związku z tym komputer zużywa masę prądu, jakieś 300 watów, 400, ci, którzy mają takie komputery do gier, no nierzadko 700 watów zużywają energii, a używają tej mocy w bardzo niewielkim stopniu. No oblicza się, że 0,5%, 1% mocy do celów obliczeniowych, a resztę podgrzewa tylko atmosferę. Co prawda producenci dziarsko próbują z tym walczyć, ale znacznie to przekracza to, co robią, to jest naprawdę kropla w morzu i właściwie to nasze komputery dziarsko podgrzewają nam mieszkanie, A to te moce obliczeniowe, które wykorzystujemy, to tak jak mówię, jest 1, może 0,5%, to w zależności
czyli
od tego,
trosze, co można powiedzieć, marnotrawione.
Marnotrawione to jest wszystko.
Proszę Państwa, zaraz zapytam się tylko realizatora dzisiejszej audycji, Anię Waraczewską, czy możemy już wyemitować jakiś materiał. Jeszcze nie możemy, jeszcze cały czas trwa przełączanie naszych radiowych serwerów, więc siłą rzeczy musimy przez cały czas rozmawiać, bo radio ma to do siebie, że nie może być ciszy na antenie, panie Wojciechu, więc
mam
jakbyśmy...
Jakbyśmy
dostali zadyszki, to wtedy byłoby niedobrze. Kolejna porażka, tym razem piąta porażka, tak?
Piąta porażka to jest moim zdaniem transmisja danych między komputerami. Każdy ma jakiś komputer i każdy spotyka drugiego użytkownika komputera i chciałby mu coś przesłać, tak? Więc skonstruowanie jakiejś prostej metody transmisji z jednego komputera do drugiego jest po prostu wyczynem niebotycznym w tej chwili. Sama konfiguracja sieci, no to jest dla przeciętnego użytkownika praktycznie niedostępne. Można tam powiedzmy przez Bluetooth, ale jak, co wtedy, jak ten drugi nie ma tego Bluetootha? No to jest naprawdę komedia, że niby mamy komputer, niby on ma wielkie możliwości, dostajemy się do Google i do całych bibliotek, kongresów i tak dalej. Natomiast nie możemy przesłać jakiegoś prostego pliku z komputera A do komputera B wtedy, kiedy chcemy. Wydaje mi się, że to jest gruba porażka intelektualna i zarówno tych, którzy zajmują się systemami operacyjnymi, jak i w ogóle całego tego przemysłu komputerowego, który jakby zapomniał o tym, że taka najprostsza rzecz jest trudna. No oczywiście można wziąć dzisiaj pamięć flash.
Podpiąć do jednego komputera i przenieść do drugiego.
No ale to nie jest eleganckie rozwiązanie, tak? Właściwie to jest ręczna metoda kopiowania. Po co nam te wszystkie karty sieciowe, skoro nie możemy tego prosto użyć, tak? To jest... Uważam, że to jest porażka.
Proszę Państwa, za chwilę zapytamy internautów, co sądzą na ten temat. Cały czas jeszcze nie możemy dokładnie przejrzeć czatu, bo po trosze wisi nasz system. Będzie się można do nas już teraz dodzwonić, a my będziemy w stanie przejrzeć zapis czatu, ponieważ nasze serwery zostały włączone, już wszystko w radiu działa. A więc teraz zmieniamy temat i przeglądamy zapis czatu.
Wszystko gra.
Nie tak dawno rozmawialiśmy o akcji Chroń Pliki i o stronie internetowej www.chrońpliki.pl. Organizatorzy tej akcji nadal ją prowadzą, ale proponują też możliwość archiwizacji danych na zdalnych serwerach.
Piotr Hałasiewicz, autobackup.pl. Przede wszystkim nadal chcemy zachęcać do tego, żeby w ogóle myśleć o tworzeniu kopii zapasowych. Nadal działa nasz przypominacz, który osobom mało systematycznym może przypomnieć o tym, by zrobić kopie zapasowe. Wystarczy zapisać się na stronie www.chrońpliki.pl, podać swój adres e-mail, zaznaczyć, jak często chcemy, by program przypominał nam o tworzeniu kopii zapasowych i to wszystko, co jakiś czas będą przychodziły maile.
Mariusz Truszkowski, autobackup.pl. Akcja chrońpliki.pl to był taki wstęp do tego, żeby uświadamiać potrzebę robienia kopii zapasowych. W ramach autobackup.pl staramy się już pokazać konkretne rozwiązanie. Jest to rozwiązanie naszego autorstwa polegające na tym, że pliki w sposób automatyczny mogą być kopiowane bezpośrednio na bezpieczne serwery w internecie.
Autobackup można ściągnąć ze strony www.autobackup.pl. To niewielka aplikacja. 20 sekund trwa instalacja. Po instalacji wskazujemy, które pliki i foldery są dla nas ważne i to już. Program działa sam. Z małej ikony obok zegara na pasku start sam dba o to, by robić kopie zapasowe, wysyłać je na bezpieczny serwer, a jeśli coś się w naszych plikach zmieni, dba o to, by te kopie pozostawały aktualne.
Wersja podstawowa programu jest całkowicie bezpłatna. Każdy w podstawowym zakresie może chronić swoje pliki. Jest to do 1 GB danych.
Przede wszystkim dla osób indywidualnych, dla wszystkich, którzy korzystają z komputera, zwłaszcza dla użytkowników mniej zaawansowanych, czyli dla tych, którzy nie zastosują jakichś profesjonalnych, skomplikowanych rozwiązań. Został opracowany w taki sposób, by jak najmniej przeszkadzać nam w pracy, by nie obciążać naszego komputera ani naszego łącza internetowego. Program działa cały czas w tle, nie zajmuje dużo zasobów samego komputera. Jeśli chodzi o łącze, po pierwsze, program po pierwszym wysłaniu kopii wysyła tylko te pliki, które zostały zmienione, czyli na co dzień są to niewielkie porcje danych. Poza tym, jeśli korzystamy z wolnego łącza, możemy zaznaczyć specjalną opcję, która sprawi, że program będzie ograniczał prędkość przesyłu, tak żeby powolutku krótku wysłać wszystkie pliki, ale nie zajmować naszego łącza.
Wszystkie pliki przesyłane na serwery są szyfrowane jeszcze zanim opuszczą komputer użytkownika. To znaczy w momencie, kiedy one już są przesyłane przez internet, już są zaszyfrowane.
128-bitowym kluczem w technologii AES.
Dzięki temu nawet administratorzy naszej firmy nie mają dostępu do tego, co jest zawarte w tych plikach. Wszystkie pliki trzymane są u nas na serwerach w dwóch kopiach. Właśnie po to, żeby wyeliminować jakiekolwiek możliwe awarie dysków po naszej stronie.
Dopiero się rozpędzamy, ale już widać chociażby po komentarzach w internecie, że zainteresowanie jest bardzo duże.
Przeglądamy, proszę Państwa, czat. Na czacie prawdopodobnie już mamy zwycięzcę. I kto zwyciężył w takim razie, Panie Wojciechu?
Pan Winnetou.
Może Pan odpowie na to pytanie, Panie Wojciechu?
No, chodziło o metodę Czochralskiego, za pomocą której tworzy się kryształy krzemu, z których potem powstają półprzewodniki. Ta metoda wyciągania tego krzemu z płynnej masy nazywa się metodą Czochralskiego.
Teraz może powiedzmy o tych sukcesach.
Czy możemy mówić o sukcesem jest to, że się spotykamy, tak, że mamy tu przed sobą komputer, za pomocą tego komputera rozmawiamy, że możemy wysłać pocztę każdej osobie na tej planecie, odebrać od każdego maila, że możemy przeglądać strony internetowe, oglądać filmy, słuchać muzyki. No, naprawdę komputer stał się uniwersalnym narzędziem.
Zmienił nasze życie. Zdigitalizował, prawda?
W dużym stopniu, tak. Myślę, że tak jak kiedyś liczyły się instynkty myśliwskie, tak, żeby przeżyć i żeby mieć potomstwo, tak teraz liczą się instynkty komputerowe, tak? Ktoś, kto umie się posługiwać komputerem, szybciej dostanie kredyt, będzie miał szczęśliwsze dzieci prawdopodobnie, albo więcej tych dzieci, tak? Bo będzie w stanie zamawiać te wszystkie pieluszki i różne inne
znajdzie
rzeczy.
Znajdzie sobie partnera lub partnerkę przez sieć, tak? Dokładnie.
I tak dalej, tak? Że przeszliśmy od fazy właśnie takiej myśliwsko-zbierackiej do fazy zbierania informacji w internecie.
No to też jakieś myśliwstwo, prawda?
I to jest chyba ten sukces.
To tak zupełnie, proszę Państwa, tytułem żartu, bo dzisiaj temat naprawdę taki dla wszystkich.
Możemy sobie pożartować. Ja widzę, że tutaj internauci troszeczkę wspominają.
Pan Zwiadowca 21 gratuluje Winnetou wygranej, ale był tylko o dosłownie sekundę za tym, który wygrał. Po prostu sekunda po sekundzie ktoś po prostu wcześniej nacisnął Enter i pan Winnetou wcześniej nacisnął
I to jest
Enter.
Właśnie też porażka, bo mógłby się okazać, że ten odpowiedział wcześniej, ale ta informacja dłużej płynęła.
Chyba tak, właśnie. Trudno powiedzieć, gdzie ta sekunda się urwała.
Jeżeli mówimy o tych sukcesach, to czy można by powiedzieć, że sukcesem jest stworzenie wspólnej sieci, która oplata Ziemię, czyli internetu, a jeżeli tak, to czy to jest pełny sukces?
Tak jak wszystko, co ludzie robią, to ma to swoje dobre i złe strony, tak? Jest dużo treści, jak delikatnie mówiąc, niewłaściwych w internecie, ale mimo wszystko bardzo dużo jest tych, które są nam do życia potrzebne, takie. Są tam przecież sklepy, jest na przykład YouTube, na którym ja kiedyś z dużą przyjemnością jeździłem na targi komputerowe, na przykład na Cebit, i byłem tu kiedyś przesłuchiwany, jak to było na Cebicie. Dzisiaj łatwiej się zalogować na YouTube i tam sobie wszystko, co było na Cebicie, możemy obejrzeć, bo wszystko to internauci nagrywają. To jakby stała się przestrzeń nie tylko, która dostarcza informacji, ale jest też jakby miejscem, gdzie te informacje się zbierają i dystrybuują. I to chyba jest jakby zupełnie nowa jakość, tak? Która notabene troszkę uśmierca targi, tak? Bo
no tak, to kiedyś rozmawialiśmy o tym, że jest to zupełna zmiana podejścia, bo skoro można coś obejrzeć w sieci, to po co się wybierać, prawda?
Tak,
skoro można telekonferencję odbyć, to po co gdzieś jechać? Tak, to jest bardzo wiele różnych aspektów całej sprawy, ale to bardzo zmieniło nasz świat i ja sądzę, że to jest tylko chyba początek tych zmian. Zmiany cały czas postępują.
Tak, zdecydowanie, że po prostu wydaje mi się, że po prostu to będzie nadal następowało. Mamy już przecież szkoły internetowe, które są, ten cały e-learning się już bardzo dobrze rozpowszechnia. Mamy, czyli na przykład kształcenie zaczyna się zmieniać. Ono może cały czas występuje w komputerach taki syndrom nauczyciela. Niech się nie gniewają na mnie nauczyciele, ale często uczniowie są dużo bardziej biegli w technice komputerowej od nauczycieli, ponieważ uczniowie jakby szybciej się z tym oswajają, tak? Nie muszą się tego uczyć, bo jakby to już wchłaniają od najmłodszych lat. I to powoduje, że dla nich to jest zupełnie naturalny sposób wyszukiwania, komunikowania się komunikatorami internetowymi, zbierania się na jakąś imprezę przy pomocy SMS-ów. To wszystko jest rzeczy bardzo już jakby naturalne. Nie jest to coś nowego w każdym razie i traktowane to jest jako rzecz oczywista.
Ja proponuję, żebyśmy teraz zadali drugie pytanie dla czatujących.
Skąd się wzięła nazwa Hełtys?
A my zmieniamy temat.
Ja jestem Transit Myszkiem.
Radio Szczecin.
Firma Google poinformowała, że uruchamia wersję beta programu dostarczenia reklam odpowiadających zainteresowaniom, czyli Interest-Based Advertising. Pozwoli on reklamodawcom trafiać do internautów z właściwym, lepiej ukierunkowanym przekazem reklamowym w sieci partnerskiej poprzez dostarczanie reklam w zależności od zainteresowań użytkowników oraz witryn, które odwiedzają. Reklamodawcy będą mogli kierować reklamy do użytkowników, którzy poprzednio odwiedzili ich witrynę. Jeżeli na przykład użytkownik oglądał w sierpniu buty piłkarskie na stronie ze strojami sportowymi, witryna ta może w grudniu skierować do niego reklamy informujące o zimowej wyprzedaży na podstawie kategorii zainteresowań przypisanych użytkownikom. Kategorie te będą przypisywane na podstawie poprzednio oglądanych filmów w YouTube oraz wizyt na stronach sieci partnerskiej Google. Jeżeli na przykład ktoś poświęca dużo czasu na przeglądanie recenzji samochodowych, będzie miał okazję oglądać więcej reklam związanych z samochodami. Google wprowadził też rozwiązanie, dzięki któremu użytkownicy mogą sprawdzić, według jakich kategorii otrzymują reklamy i samodzielnie kontrolować ich dobór. Menedżer preferencji reklamowych będzie dostępny od zaraz i pozwoli użytkownikom przeglądać, dodawać i usuwać kategorie zainteresowań albo całkowicie zrezygnować z otrzymywania reklam odpowiadających zainteresowaniom. Artur Waliszewski, Country Director Google Polska, powiedział: jesteśmy przekonani, że reklamy to wartościowe źródło informacji łączące konsumentów z produktami i usługami, które ich interesują i mogą być dla nich naprawdę przydatne. Uczynienie przekazu reklamowego trafniejszym i lepiej dopasowanym przynosi korzyści zarówno reklamodawcom, jak i użytkownikom, a także właścicielom stron. Jeżeli na przykład użytkownik przegląda wiele witryn dotyczących podróży, program Google wyświetli mu więcej reklam dotyczących turystyki zamiast przypadkowych reklam innych produktów czy usług. Jednocześnie nowe narzędzie, menedżer preferencji reklamowych, pozwoli użytkownikom samodzielnie decydować, w jakim stopniu chcą zdać się na ten system. Zapewniamy w ten sposób internautom przejrzystość i kontrolę nad treściami reklamowymi, które będą oglądać.
Ja jestem Transit Myszkiem.
Radio Szczecin.
Przeglądamy, proszę Państwa, czat i cały czas szukamy poprawnej odpowiedzi, a telefon przestał dzwonić. Może Pan Wojciech jeszcze raz przypomni pytanie dla telefonujących. 091-423-0050.
Jaki wynalazek został powielony w największej liczbie wyprodukowanych egzemplarzy?
Telefon dzwoni, za chwilę będziemy odbierać, ale ponieważ mówiliśmy o sprawach żartobliwych, wspominaliśmy porażki i trochę sukcesy, ale ostatnio chyba nikomu nie jest do śmiechu, Panie Wojciechu, ponieważ kryzys rzeczywiście dotyka również branży IT i jedną z metod radzenia sobie, akurat Pana firma tym się zajmuje, jest outsourcing różnego rodzaju usług, które do tej pory były robione w firmie, tak?
To znaczy tak, no są dwie metody jakby pracy z systemami informatycznymi w firmach. Można sobie kupić licencję i tak się robiło przez ostatnie lata, że firma miała jakiś, nie wiem, serwer i tam sobie uruchamiała oprogramowanie, podłączała się przez sieć lokalną do tego oprogramowania, czasem przez jakieś usługi terminalowe z zewnątrz i tak sobie pracowała. Dzisiaj już to nie jest rozwiązanie nowoczesne. Przede wszystkim jest dość kosztowne, no bo musimy zbudować coś w rodzaju ośrodka komputerowego sami dla siebie. A jest możliwość pracy przez internet. To jest druga metoda. Tutaj są dwie metody. Na ten temat właśnie mam jeszcze pytanie dla
czyli na razie nie zdradzamy.
Są dwie metody pracy, ale można sobie po prostu wynająć w internecie system i nie budować u siebie infrastruktury, tylko wynająć ją po prostu w dużym ośrodku. Jest to znacznie tańsze, łatwiejsze, bardziej przyjazne. Można w takich systemach sobie tylko kupić to, co jest nam potrzebne, bo często kupując taką dużą licencję, duży program, wykorzystujemy go w małym procencie, ponieważ no, potrzebne nam są tylko jakieś określone moduły, tak, ze specyfiką firmy. I to ta metoda outsourcingu systemów informatycznych jest na pewno bardzo atrakcyjna w czasach kryzysu, ponieważ oszczędza nam bardzo koszty. Nie musimy inwestować właśnie w ten ośrodek komputerowy, jak go nazywam. Nie musimy robić backupów, nie musimy zadbać o jakieś komputery zapasowe, jakby te pierwsze się zepsuły, tak? Nie musimy utrzymywać dużych powierzchni dyskowych. No, wszystko, co jest związane właśnie z tym centrum komputerowym, to można łatwo wynająć i no, mało kto wie, że nawet taka zwykła, prozaiczna rzecz jak prąd do takiego serwera, to jest około 5000 zł rocznie, jak to wyliczyliśmy. Więc to też niebagatelny koszt. Sama energia elektryczna to już jest duży koszt w budżecie takiego centrum. No i oczywiście licencje są dosyć drogie, natomiast jak się wynajmuje system, to płacimy miesięczną ratę, stosunkowo niewielką, więc to też jest bardzo atrakcyjne, bo jest dopasowane do ściśle. No, klienci, którzy używają takiej technologii, na przykład w czasie kryzysu, mogą ograniczyć, no jeżeli muszą, tak, jeżeli ten kryzys już ich naprawdę przygina, to mogą ograniczyć sobie liczbę na przykład wykorzystywanych licencji do takiego poziomu, jaki jest aktualnie potrzebny, a potem szybko wrócić, jak jest już po kryzysie, możemy szybko wrócić z powrotem do takiego poziomu, jaki jest aktualnie potrzebny, czyli możemy dynamicznie dopasowywać te koszty do rzeczywistych potrzeb, co w przypadku licencji nie jest możliwe, bo tam kupujemy i koniec, kupiliśmy i już te pieniądze...
Trzeba wydać pieniądze, tak, i te pieniądze są już stracone w tym momencie. Ale czy to jest to rozwiązanie o tyle dobre, że czym jesteśmy do tego przygotowani? Bo na przykład wy tego typu działania już od pewnego czasu prowadzicie, ale jest wiele firm, które działa w taki sposób, że już postawiły na te licencje, wykorzystuje to u siebie. Czy warto się przestawić? Czy to jest
tak,
właśnie...
Tak, dlatego, że jak już mamy tą licencję, no to kosztowne są upgrade'y, tak? Kosztowny jest rozwój tego wszystkiego, kosztowne są zmiany. Natomiast takie systemy, które się wynajmuje, one są na bieżąco rozwijane, dopasowywane. Niedługo będziemy, mam nadzieję, tak? Tak jest zapowiadane to przez polityków, że będziemy zmieniać się pieniądze na euro. W związku z tym, że do tego wszystkiego muszą być systemy dopasowane i to są znowu kolejne koszty wymiany czy modyfikacji systemów. Natomiast kiedy się wynajmuje, ma się to już w cenie, tak? Nie musimy kupować upgrade'ów, nie musimy bać się, że zaraz będziemy musieli wydać ogromne pieniądze, na przykład kiedy będzie potrzeba wystawić fakturę w krajową, w euro, czy wykonywać rozrachunki, tego typu rzeczy, tak? To już jest, ktoś za nas o tym już pomyślał i to jest przygotowane.
Czyli wszelkiego rodzaju aktualizacje spadają nam z głowy no, w ogóle sama kwestia dbałości o to, żeby to działało, prawda?
No tak, tak. Jest to wtedy w profesjonalnym ośrodku, tam są wszystkie te bardzo wysublimowane narzędzia ochrony danych, tam są tam też zaawansowane systemy backupu, komputery zapasowe, które w razie uszkodzenia komputera natychmiast przejmują ich rolę, klimatyzację. Na przykład, no mieliśmy tu, musimy powspominać, jedno z największych porażek w Szczecinie, które były też porażkami komputerowymi, to jest blackout, który niedługo przyjdzie,
no rzeczywiście,
rocznica
tak,
tego
rocznica.
Blackoutu. I była to naprawdę jedna z największych porażek, jaka nas spotkała. Też niby nie działały też telefony. Mimo wszystko przeżyliśmy właśnie, bo mamy coś takiego w ośrodku, ośrodek jest w Warszawie, tam jest zasilanie oczywiście też z agregatu, nie było żadnych problemów i podłączyliśmy się notebookami, działała sieć komórkowa i przez tą sieć komórkową dostawaliśmy się i mogliśmy normalnie pracować.
Sponsorem audycji jest Stream, pracodawca dla osób znających język niemiecki.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire.
Radio Szczecin. Magazyn komputerowy Trącić Myszką.
Nasz podcast na stronie
www.myszka.org.
Ja jestem Trącić Myszką.
Radio Szczecin.
Tych, co mają 8 lat i tych, co mają 108, ale jeszcze nie zdążyli zaprzyjaźnić się z informatyką, zapraszamy w niedzielę o 9 na spotkanie z myszką Ogonisią.
Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta.
Przemądrzałym modemem Modusiem.
Ty siedź cicho z podwiniętym ogonkiem i słuchaj, jeszcze musisz się dużo nauczyć.
Wiecznie zaspanym monitorkiem Arlikiem.
Czy tobie się wydaje, że ja bez przerwy odpoczywam, gryzoniu?
I wszechmądrą, wielką encyklopedią internetową.
Ależ to jest bardzo proste.
Czyli bohaterami straszliwego dramatu w cyberprzestrzeni.
Przygody małej myszki w świecie informatyki.
Tylko w Radiu Szczecin. W niedzielę o 9:00 cykliczne, jedyne w Polsce edukacyjne słuchowisko informatyczne z nagrodami dla słuchaczy. Pamiętaj, zapisz sobie i powiedz innym. 92 FM. Studiujesz informatykę? Jesteś młodym informatykiem. Szukasz ciekawej pracy lub pomysłów, a może interesujesz się informatyką? Weź udział w NetCampie, czyli spotkaniu młodych informatyków. Szczegóły na stronie www.netcamp.net.pl lub na stronie www.myszka.org.
Sponsorem audycji jest Stream, pracodawca dla osób znających język niemiecki.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire!
Radio Szczecin. Zawsze w poniedziałek na antenie Radia Szczecin magazyn komputerowy Trącić Myszką. Radio Szczecin. www.myszka.org.
Ja jestem Trącić Myszką.
W magazynie komputerowym Trącić Myszką pan Wojciech Grzybek z firmy Heutys. Na czacie www.myszka.org cały czas trwają próby odpowiedzi. Już za chwilę powiemy, kto wygrał nasz konkurs. A Syntax na czacie pyta, na czym polega i jak wygląda przełączanie serwerów w radiu? Czy można byłoby więcej szczegółów? No niestety nie mogę służyć takimi informacjami, ponieważ moi koledzy informatycy w pocie czoła, proszę państwa, za ścianą siedzą i robią wszystko, żeby nasz program był i żeby nam się znowu komputer nie powiesił, i to nie tylko tutaj wewnątrz w radiu, żebyśmy mogli cokolwiek odtworzyć. Myślę i o muzyce, i o materiałach, które są przygotowane do naszej audycji, do następnych, ale również żebyśmy mieli połączenie z siecią, bo jak tak wszystko padnie, to będziemy w ogóle jak w średniowieczu. To tak tytułem wyjaśnienia w związku z pytaniami czatujących. Panie Wojciechu, to chyba już mamy zwycięzcę tego konkursu. Kto odpowiedział i jak brzmi odpowiedź na to pytanie konkursowe? Bo to dotyczy pana firmy.
Tym razem wygrał zwiadowca 21.
Tak długo strzelał, aż trafił.
I pokonał
tak.
Winnetou, był bardzo blisko, ale...
Czyli ja widzę, że to jest jakiś taki turniej pomiędzy Winnetou a zwiadowcą dzisiaj.
Oni są tu liderami, widać wyraźnie. To jest zlepek dwóch słów, od heurystyka, czyli nauka o rozwiązywaniu zadań twórczych, i tezaurów, skarbnica wiedzy. Tak kiedyś było, że firma zajmowała się systemami gromadzenia i wyszukiwania informacji. Zresztą do dzisiaj mamy w tej zakresie opracowania. I ta nazwa z tamtych czasów jeszcze tak, jak to się mówi popularnie, młodzieżowo, palmy naukowej jeszcze nam została. Oczywiście wszyscy marketingowcy mówią, że to jest, trzeba natychmiast zmienić tą nazwę, ale ona się jakoś przyjęła.
Tak, ale po 20 latach funkcjonowania pod tą samą nazwą to raczej już chyba nie będziecie zmieniać. Ale zaczęliśmy mówić o kryzysie, zaczęliśmy mówić o rozwiązaniach polegających na outsourcingu różnych usług, o tym, żeby było to na zewnątrz. Wy to robicie od dłuższego czasu.
No, robimy to komercyjnie, tak, dla dla firm od 2000 roku, czyli już 9 rok.
Czyli macie doświadczenie w tego typu działalności.
No wcześniej robiliśmy to w bankach, używaliśmy podobnych technologii w bankowości jeszcze w 97 roku chyba. Szóstym, na przełomie 96 i 97 roku były pierwsze wdrożenia takich rozwiązań, które na wielką skalę stosowały banki. No a stwierdziliśmy, że nie możemy tylko banków uzbrajać w takie narzędzia i postanowiliśmy również klientów banków uzbroić w nową architekturę. Także mamy dużo doświadczeń. Przede wszystkim to jest duża instalacja. System nazywa się ISOF. ISOF. Tłumaczy się to tak, internetowy system obsługi firmy. Tak sobie można wytłumaczyć. Ten system jest dosyć potężny. Przede wszystkim zawiera wiele modułów, które są potrzebne w współczesnej firmie, takich jak CRM, zarządzanie relacjami z klientem, jak zarządzanie dokumentem elektronicznym, ale też takie systemy jak fakturowanie, obsługa magazynów, księgowość, książka podatkowa albo pełna księgowość i dziesiątki różnych modułów jest w tym systemie. Jeżeli ktoś chce wszystkie wykorzystywać, to około 30 tysięcy różnych funkcji. Także system jest dosyć duży.
Czyli macie doświadczenie w tego typu działaniu, bo 9 lat to rzeczywiście można nazbierać doświadczeń, bo teraz jest coraz częściej słychać o tym, że firma powinna księgowość prowadzić poza, że szkoda zatrudniać informatyków, szkoda kupować licencje. Czy to jest rzeczywiście kierunek, który firmy powinny obrać, żeby nie bawić się w te wszystkie rzeczy, które się angażują i środki?
To jest kwestia kosztów, tak? Jeżeli prowadzimy to sami, no to angażujemy się w to, musimy dbać o całą tą infrastrukturę, to nam zabiera czas i zamiast zajmować się tym, czym się powinniśmy zajmować, zajmujemy się prowadzeniem ośrodka komputerowego. To w przypadku bardzo dużych firm może jeszcze mieć sens, tak? Ale w przypadku małej i średniej firmy, która właściwie powinna się skupić na tym, z czego żyje, to są niepotrzebne obciążenia. A dodatkowo chodzi też o to, żeby mieć dostęp do jak najnowszych technologii, bo te systemy, które sobie kupujemy, one się starzeją. My się do nich przyzwyczajamy. Trudno je wymienić, no bo to oznacza w pewnym sensie lekką dezorganizację firmy. Trzeba jakby znowu poświęcić sporo czasu na zmianę tego systemu, więc jakby ten system nie rośnie razem z nami, zaczyna być kulą u nogi, hamuje nam biznes i to nie tylko jest kwestia kosztów samych takich bezpośrednich, ale straconych szans. Być może gdybyśmy mieli na przykład dobry system CRM rozbudowany o dobrych możliwościach, moglibyśmy sobie wyliczyć cały ten plan finansowy firmy znacznie dokładniej i uniknęlibyśmy na przykład porażki, może w ogóle byśmy uniknęli kryzysu, znaleźlibyśmy jakieś remedium, a może po prostu ograniczylibyśmy swoje koszty na tyle, żeby jakoś przeżyć ten kryzys. To posiadanie dobrych narzędzi jest tutaj bardzo ważne, niedoceniane w polskich firmach, muszę powiedzieć. Takie systemy na przykład jak Forecast, czyli my to nazwaliśmy po polsku prognoza sprzedaży, nie są powszechnie stosowane, a one właśnie pozwalają zaplanować tą sprzedaż, przeanalizować koszty, jakie musimy ponieść koszty, żeby jakie uzyskać dochody. Jakby ta projekcja firmy w przód, w przyszłość, tak, jest bardzo ważna, szczególnie w takim kryzysowym czasie. Z drugiej strony, jeżeli pojawia się problem gospodarczy, tak jak teraz, spowolnienia gospodarczego, no to musimy dbać o klientów jeszcze bardziej niż dotychczas. Musimy pieczołowicie zgromadzić informacje o ich potrzebach, o ich przyzwyczajeniach. Jeżeli mamy na przykład informacje o tym, jak zachowywała się dana firma w poprzednim kryzysie, to możemy przewidzieć, jak ona będzie się zachowywała teraz, tak? Co ograniczy, co będzie jednak kupowała, jak będzie się zachowywać. To przewidywanie da się zamienić na konkretne pieniądze, tak? To jest po prostu ten, kto będzie sprytniejszy na rynku, po prostu wygra. Ten, kto będzie stosował stare metody, zostanie w tyle i może mieć kłopoty. W związku z tym posiadanie systemu jak najnowszego, który obsługuje te najnowsze metody biznesowe, tak? No, bo co jest ważne, na pewno to lepiej wiedzą słuchacze, ci, którzy prowadzą firmy, że przecież no, musimy w takim kryzysowym czasie ograniczać koszty. No, niestety, tak, nie możemy sobie pozwolić, na pewno będziemy mieli mniejsze przychody, te koszty musimy redukować. W związku z tym trzeba szukać tych miejsc, gdzie można te koszty.
I to jest
redukować.
Właśnie jedno z tych miejsc, w którym można oszczędzić.
Można zaoszczędzić. Musimy szukać dróg do zmiany zmian organizacyjnych, tak, żeby może musimy szukać dróg do poszukiwania klientów nowymi metodami. Właśnie te systemy CRM, one świetnie budują całą tą metodę jakby pracy z klientem. Ustandaryzują te wszystkie prace. No a klienci z kolei są zadowoleni, jeżeli my wyprzedzamy ich potrzeby i potrafimy...
I zdejmujecie również im problem z głowy, prawda? Panie Wojciechu, ja proponuję, żebyśmy za chwilę jeszcze do tego tematu wrócili, bo wszyscy, którzy zastanawiają się nad takim rozwiązaniem, to zawsze obawiają się tego, żeby dane, prawda, ich dane cenne, tak zwane wrażliwe, nie wydostały się poza firmę i to między innymi czasami hamuje ten proces, ale proponuję, zanim ruszymy ten wątek, żebyśmy podali kolejne pytanie konkursowe dla naszych czatujących. Zapraszam serdecznie do czatowania www.myszka.org. O, coraz więcej osób na naszym czacie. Jak brzmi pytanie i jaka nagroda?
Nagroda jest taka, zestaw uniwersalny, wszystkie te nagrody będą zestawem
tak jest, to jest tajemnica po prostu. Dzisiaj wszyscy wygrywają tajemnicę.
Można się tam spodziewać, na przykład kubka, czapeczki i różnych innych...
O różnych gadżetów. Ciekawych rzeczy powiedziałbym, tak.
Taki zróżnicowany to jest zestaw. A pytanie jest takie, czym różnią się dwa modele wynajmu oprogramowania SaaS, czyli Software as a Service, nie ma jeszcze polskiego odpowiednika, i ASP, Application Service Provider. Czym to się różni, tak?
I przypominam, czatujemy na stronie www.myszka.org. A może jeszcze raz powtórzy pan pytanie, bo to
czym
tak...
różnią się dwa modele wynajmu oprogramowania w internecie? Jeden model to jest SaaS, czyli Software as a Service, a drugi model to jest Application Service Providing, czyli w skrócie ASP.
A teraz zmienimy temat.
Radio Szczecin. Magazyn komputerowy Trącić Myszką.
Nasz podcast na stronie
www.myszka.org.
Niech mysz będzie z wami.
Fire!
Ostatnio w magazynie komputerowym Trącić Myszką mówiliśmy dosyć dużo na temat książek w wersji audio, bo jak ja byłem dzieckiem, to pamiętam wspaniałe słuchowiska i wspaniałe audycje, których można było wysłuchać w radiu i których słuchałem, przyznam się, z zapartym tchem. Jak się okazuje, dobra radiowa robota wraca, ale wraca ze strony www. Połączyłem się w tej sprawie z panem Bartłomiejem Roszkowskim. Witam serdecznie, panie Bartłomieju.
Witam, Bartłomiej Roszkowski z tej strony.
Pan Bartłomiej reprezentuje?
Ja reprezentuję firmę Nexto.pl, portal internetowy z książkami audio do słuchania, który jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu na książkę audio roku. Kilka lat temu książki audio nie nazywały się książką audio. Nazywały się ją słuchowiskiem, audycją, kabaretem radiowym, więc... Książka audio to jest troszeczkę nowe pojęcie na coś, co istniało już tak naprawdę od kilkudziesięciu lat.
Teraz będziemy rozmawiali o konkursie, który z tego co wiem wzbudził ogromne zainteresowanie.
Pierwsza edycja tego typu ogólnopolskiego konkursu, ponieważ do tej pory słowo mówione, czyli książka mówiona, nie była w ogóle dotychczas nagradzana. Były nagrody Nike, były różnego rodzaju inne konkursy, które nagradzały książki w wersji drukowanej, ale nie było żadnego konkursu do tej pory, który nagradzał książkę w wersji audio, czyli książkę do słuchania. My postanowiliśmy troszeczkę wyjść naprzeciw oczekiwaniom i samych wydawców książek audio, jak i wielbicieli książek audio, bo tak naprawdę takich ludzi jest masę w tej chwili w Polsce. I zorganizowaliśmy pierwszy tego typu konkurs, którego celem będzie nagrodzenie najlepszych pod kątem wykonania, aranżacji, sposobu interpretacji, czy także oprawy graficznej książek audio wydanych w Polsce do końca poprzedniego roku.
Już zamykacie listę nominowanych.
Tak, dokładnie. W sumie będzie to ponad 40 tytułów zgromadzonych w 6 kategoriach. Co bardzo nas cieszy, zainteresowanie ze strony wydawców, czyli podmiotów, które zgłaszały do nas swoje pozycje do wzięcia udziału w konkursie było ogromne. Dostaliśmy zgłoszenie ponad 116 tytułów od 20 paru wydawnictw z Polski. To jest bardzo dużą liczbą jak na polskie warunki, ponieważ tych wydawnictw tak naprawdę w Polsce nie ma aż tak dużo.
Rozumiem, że były to książki dla wszystkich, i dla dorosłych, i dla dzieci też?
Na stronie www.książkaaudioroku.pl, pisane razem, można sobie spojrzeć, można zobaczyć całą listę wszystkich nominowanych tytułów. Wszystkie tytuły są podzielone na kilka kategorii tematycznych, w tym na przykład kryminał i sensacja dla dzieci i młodzieży, literatura piękna, czy na przykład oprawa graficzna. W każdej kategorii w tej chwili jest 8 różnych tytułów, które są nominowane. Wśród każdej z poszczególnych kategorii, czyli na przykład, nie wiem, kryminał i sensacje, czy literatura piękna, czy dla dzieci i młodzieży, zostanie wybrana jedna wybrana książka audio, która zostanie nagrodzona też oficjalną nagrodą na książkę audio roku. O przyznanie samej nagrody, czy o wyborze, kto tak naprawdę dostanie tą super nagrodę, czy to super wyróżnienie, dowiemy się już 11 maja, kiedy to będzie oficjalna gala ogłoszenia wyników.
Wiem, że jury to też jest bardzo zacne grono.
Tak, to w skład jury wchodzi na przykład pani Jolanta Fajkowska, wchodzi jeszcze kilka osób z bardzo dużym doświadczeniem i bagażem doświadczeń odnośnie realizacji dźwięku, nagrywania, czy w ogóle doświadczenia w pracy w radiu, czy przy nagrywaniu jakiejkolwiek audycji, więc grono jury jest z jednej strony bardzo zacne, z drugiej strony wyjątkowo kompetentne do tego, żeby wybrać naprawdę te najlepsze z najlepszych tytułów, które się dotychczas ukazały. To, co chciałbym po pierwsze dodać, to słuchacz książek audio to nie jest przypadkiem leniuch czy jakaś osoba, która ma problemy ze wzrokiem. Słuchaczem książek audio jest tak naprawdę każdy, kto lubi słuchać, czyli praktycznie około 30-40% osób, które normalnie na co dzień czytają książki w wersji papierowej. Większość osób, które kiedyś tam w starych archiwalnych, historycznych czasach korzystała czy słuchała na przykład w polskim radiu słuchowisk z zapartym tchem, teraz obecnie wraca do tej tradycji i z powrotem odświeża sobie pewne tytuły i sięga też oczywiście po nowe, najnowsze tytuły literatury, czy to polskiej, czy światowej. Ale też znakomitym sposobem na słuchanie książek audio jest na przykład samochód, tak? Czyli wtedy, kiedy jedziemy, stoimy w korku, zazwyczaj się denerwujemy, tutaj możemy całkowicie przenieść się w inny świat i troszeczkę oderwać się od tego, co nas otacza, czyli już nie denerwujemy się wtedy, że ktoś nam zajeżdża drogę, że ktoś gdzieś wyjechał, ktoś na przykład światłami nam dał po oczach. Troszeczkę jesteśmy bardziej zrelaksowani, troszeczkę wchodzimy w inny świat, a z drugiej strony możemy się ukulturalnić, czyli skorzystać z tego, czego byśmy nie byli w stanie, bo na przykład nie mamy na to czasu.
Czyli można powiedzieć, że książka audio łagodzi obyczaje, prawda?
Na pewno kierowców.
A ja Państwu jeszcze przypomnę, że rozmawiałem z panem Bartłomiejem Roszkowskim, organizatorem konkursu Książka Audio Roku 2009. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie panu.
Wszystko gra.
To znaczy, zaczynamy, pamiętaj.
Ale ty masz pomysły, modusiu.
Jak zapali się czerwona żarówka?
Czerwona żarówka.
A więc, uwaga, cisza na planie.
Myszka ogoni się, to wesoła mysia. Mieszka w Radiu Szczecin, bawi wszystkie dzieci.
Dzień dobry, w reżyserce za pulpitem mikserskim program realizuje Moduś. Muzykę przygotował nasz doświadczony oprawca muzyczny Arlik, a przed mikrofonem ogoni się.
www.myszka.org. Zawsze w niedzielę o 9.05 na antenie Radia Szczecin.
Pan Wojciech Grzybek z firmy Heutes przegląda w studiu wszystkie swoje notatki, zapiski i podjął już decyzję, że wygrał internauta o jakim niku?
Daniel.
Tak jest, Daniel odpowiedział poprawnie, więc proszę Daniela o wysłanie wszystkich danych adresowych na adres jarek@myszka.org.
Może odpowiedź nie była taka całkiem pełna, ale wystarczająca.
Wystarczająca, a również...
Bardzo też dobrze odpowiedział syntaks.
Czyli Syntak dostanie...
Nagrodę Pocieszenia.
Nagrodę Pocieszenia. Ja w takim razie proszę obu internautów o wysłanie danych adresowych na adres jarek@myszka.org, żebyśmy wiedzieli, komu przekazać nagrodę i Nagrodę Pocieszenia też. No i przy okazji gratulacje dla Daniela, bo odpowiedział w tempie naprawdę błyskawicznym po zadaniu pytania.
Tak, byłem zdziwiony, bo jeszcze nie skończyłem mówić, a już była odpowiedź.
Panie Wojciechu, może po prostu internauci w myślach czytają.
No właśnie, coś tutaj podejrzane to jest.
Zaraz padnie kolejne pytanie dla naszych słuchaczy i również dla tych, którzy zadzwonią do radia 91 423 0050, a jeszcze może wrócę do tego wątku, o którym mówiliśmy poprzednio, właśnie bezpieczeństwa danych. Wiele osób boi się tego typu rozwiązań, myślę tutaj o korzystaniu z zewnętrznych aplikacji najrozmaitszych.
Trzeba powiedzieć sobie tak, czy zagadnienie bezpieczeństwa, czy lepiej będzie rozwiązane w firmie, średniej, małej firmie, czy w takiej firmie, która się tym profesjonalnie zajmuje. Ja uważam, że to jest złudne bardzo poczucie bezpieczeństwa w wielu firmach, że jeżeli oni te dane będą mieli w swojej firmie, to że te dane będą bezpieczniejsze. Ale to nie jest do końca prawda, dlatego że te wszystkie procedury bezpieczeństwa i zagadnienia backupu i zagadnienia ochrony, nie wiem, antywirusowej i no, dziesiątki różnych ochrony, na przykład fizycznej nawet, tak, że na przykład przed pożarem czy jakąś katastrofą, przed utratą sieci energetycznej, te wszystkie zabezpieczenia w firmach, mówmy sobie szczerze, nie są najwyższe, nie są najmocniejsze. Oczywiście taka duża firma jakaś, która zatrudnia wiele tysięcy ludzi, może sobie taką serwerownie zbudować, ale taka mała firma zwykle przeznacza albo jakiś mały pokój, albo kąt jakiejś firmie i tak naprawdę nie ma też profesjonalnego administratora, który by sprawdzał, ci, którzy powinni, mają dostęp do tych informacji, tak? Nie ma też sprawdzania, czy ktoś pobiera tą informację w ogóle z tego serwera, czy sobie nie skopiował, nie wiem, bazy klientów. Nie zawsze to są dobre zabezpieczenia. Jeżeli teraz przyjrzeć się zabezpieczeniom, które my w profesjonalnym ośrodku stworzyliśmy. Wzorujemy się na zabezpieczeniach, które są w systemach bankowych, bo to dokładnie te same technologie, które stosujemy w systemach bankowych, są stosowane w systemie ISOW, gdzie cała metoda, tak, wszystkie te procedury bezpieczeństwa są ściśle dopracowane, gdzie wiadomo, kiedy kto może wejść do takiej serwerowni, gdzie na przykład zamek w szafie ma inne szyfry z przodu szafy, a inne szyfry z tyłu szafy, tak? I wcale nie te same osoby mogą wejść do jednej części tej szafy i do drugiej, tak? Gdzie te komputery, gdzie są odpowiednie mechanizmy o wysokim stopniu bezpieczeństwa szyfrowania danych. To są wszystko zagadnienia, które muszą być rozwiązane i do czego potrzeba profesjonalistów. I te małe i średnie firmy mają przecież na pewno świetnych administratorów, ale trudno, żeby administrator się wyspecjalizował we wszystkich zagadnieniach, żeby znał i dobrze zagadnienia, nie wiem, kryptografii, i dobrze bazy danych, i dobrze wszystko. No musiałby naprawdę być to, musiałaby to być osoba o jakichś niesamowitych zdolnościach, żeby te wszystkie zagadnienia opanować. My natomiast, obsługując tysiące firm, mamy po prostu tą infrastrukturę rozbudowaną. Mamy osobną osobę od systemów operacyjnych, osobną od sprzętu, osobną od zabezpieczeń, tak, osobną od wdrażania systemów, od obsługi klienta, od backupów i tak dalej. Co my mamy na to wszystko procedury. Te procedury podlegają audytom, weryfikacji, są sprawdzane na bieżąco i to powoduje, że te dane są znacznie bardziej bezpieczne, ja uważam, u nas niż gdziekolwiek indziej.
Tu jeden z czatujących zwraca się z takim pytaniem, panie Wojciechu, może pan zacytuje. O, tak, Winnetu pyta.
Nie, laureatem był Daniel. Jaka jest ta różnica, tak?
Tak.
Z tym...
Może zacytujmy od razu to pytanie, proszę, ono jest podświetlone teraz.
Otóż, czy jest różnica, czy nie ma różnicy? Otóż ASP to jest metoda troszkę starsza, jakby udostępniania aplikacji przez sieć. I ona polega na tym, że zamiast ten komputer umieszczać u siebie, to umieszczamy go w jakimś ośrodku komputerowym, mamy tam do tego ośrodka jakąś transmisję danych, dawniej to były sieci wydzielone, teraz to jest internet głównie, ale te nasze dane są na jednym jakimś, czy na naszym albo na wynajętym przez nas komputerze, już tam jakby są prywatne. No to wynika głównie z tego, że wiele systemów nie ma w tej chwili tak zbudowanych, żeby one od razu były gotowe do takiej usługi. Więc te staroświeckie z ubiegłego wieku systemy o starej technologii, no to właśnie co można z nimi zrobić? Można to po prostu ten komputer fizycznie zawieźć do takiego ośrodka, zabezpieczyć go, zaopatrzyć go w różne backupy i tak dalej, zabezpieczenia, ale właściwie no, dużo się nie różni, tylko miejscem, gdzie ten komputer przebywa. Nie mamy go u siebie w firmie, tylko gdzieś jest na zewnątrz w outsourcingu, w jakiejś wyspecjalizowanej firmie. I to jest ta metoda ASP, tak pokrótce. Aplikacja nie jest przystosowana do tego, żeby była dostępna w internecie już na etapie projektowania, tylko to jest ta aplikacja, która tam była. Może to być nawet w DOSie na przykład, jeszcze staroświeckim. Natomiast software as a service, przynajmniej tak jak ja to rozumiem, to jest wtedy, kiedy ta aplikacja jest napisana do tego środowiska od razu.
Stworzona.
Z tą myślą, tak? Że to nie będzie inaczej, tylko właśnie w ten sposób. I co wtedy się dzieje? Mamy tam na przykład billing w takiej aplikacji, czyli my możemy zmierzyć, ile ktoś zużywa mocy procesora, tak? I możemy go za to, jeżeli oczywiście jest taka potrzeba, tak, to możemy wystawić rachunek za tą rzeczywistą moc zużytą przez procesor, jaką ktoś zużył. Możemy to podobnie z, na przykład z przepustowością łącz, tak, jeżeli ktoś zajmuje duże pasmo, może płaci trochę więcej, ktoś zajmuje małe pasmo, wystawia sobie 3 fakturki na miesiąc i nie potrzebuje takiego pasma, tak, płaci mniej. Czyli zagadnienia billingu są bardzo istotne. Podobnie pasmo i zajętość dysku. Czyli aplikacja musi mieć świadomość, gdzie ona jest uruchomiona i musi być w odpowiedniej technologii. No, przede wszystkim tą technologią jest technologia, którą my nazywamy od ponad 15 lat client web server, czyli ta aplikacja musi się uruchamiać w przeglądarce internetowej. No bo jeżeli ona jest inaczej skonstruowana, to zaraz już do tego internetu za dobrze nie będzie pasować. To jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz, że po prostu jest też przygotowana na to, że może do takiej usługi zalogować się mogą tysiące osób, tak? Czyli nie tylko jedna czy dwie firmy, tak jak to jest w ASP, powiedzmy jedna firma do jednego komputera, tylko do jednego dużego komputera może się równocześnie zalogować tysiące firm. I ten komputer jest w stanie to obsłużyć, tak? Ewentualnie to jest klaster komputerów w tej chwili, taki złożony z wielu serwerów. W związku z tym, no co innego jest SaaS, a co innego jest ASP, bo jakby to jest inna filozofia działania. Ten SaaS to jest już jakby nowe myślenie. Od początku myślenie w ten sposób, że te staroświeckie aplikacje odejdą w niepamięć już bardzo szybko, no bo już nikt nie ma pomysłu na to, żeby, nie wiem, stawiać u siebie serwer pocztowy, skoro można w Google'ach w ciągu 5 minut sobie założyć konto i używać, tak? Czyli to też jest coś w rodzaju software as a service, tak? Są aplikacje typu edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, które możemy używać poprzez internet. Coraz bardziej to się, ta ilość aplikacji a software as a service zwiększa. I muszę powiedzieć, że również te wszystkie duże aplikacje, takie jak systemy bankowe, które my piszemy, które są podstawą naszej działalności, też mają taką architekturę, że mogą między sobą współpracować, że mogą być świadome, gdzie są uruchamiane. I duże banki, takie jak Pekao S.A., które jest naszym największym klientem, właśnie takie aplikacje stosują.
Cały czas czatujemy na stronie www.myszka.org. Za chwilę pan Wojciech zada kolejne pytanie konkursowe. Panie Wojciechu, mamy już pytanie konkursowe dla czatujących?
Tak, no mam takie pytanie już bardziej rozrywkowe, mi się wydaje.
To będzie pytanie rozrywkowe. Uwaga, zapraszam do czatowania, bo będzie szansa na wygranie nie zestawu, takie, który pan Wojtek sam pakował. Tak?
Dosyć poważne chyba, może nie wszystkich interesowały. A mianowicie, za ile Bill Gates kupił system DOS, a ile na nim zarobił? Czyli ile go kosztował system DOS? Powiedzmy dokładność z rzędu 100 tysięcy dolarów nam wystarczy.
Podejrzewam, że proporcja będzie przerażająca, ale tutaj to są moje takie własne dywagacje. Czyli jeszcze raz powtórzmy, za ile Bill Gates
kupił system DOS, a potem za ile, ile na nim zarobił, za ile go sprzedał na już na rynku, tak?
Zapraszamy do czatowania na www.myszka.org i jeszcze cały czas można wziąć udział w naszym konkursie telefonicznym. Telefon akurat znowu przestał mrugać, bo w radiu są takie telefony, co to mają lampki, jak to się kiedyś mówiło. Teraz można będzie dzwonić i odpowiadać na to pytanie, które cały czas jest aktualne.
Radio Szczecin. Magazyn komputerowy Trącić Myszką.
Nasz podcast na stronie
www.myszka.org.
Niech mysz będzie z wami.
Fire!
To jest coś, co było przygotowane specjalnie na Cebit.
Sylwester Derda, Asus Polska.
Ten model konkretnie tak, jest to pierwszy netbook, który ma funkcję tabletu, to znaczy obracalny ekran i ekran dotykowy. Mało tego, specjalnie dla wygody użytkowników stworzyliśmy bardzo prosty, intuicyjny interfejs dotykowy, dzięki czemu użytkownik, mając już te funkcje tabletu, nie jest zmuszony do korzystania z tradycyjnego interfejsu Windowsa XP, który, umówmy się, nie jest idealny do tej funkcji tabletu właśnie. Natomiast przy pomocy tego interfejsu każdy użytkownik może, czy przy pomocy rysika, który jest w zestawie, czy nawet przy pomocy samego palca, spokojnie wszystkie podstawowe zadania może sobie wykonać.
Bardzo praktyczne rozwiązanie, bo to jest takie skrzyżowanie netbooka właśnie z tabletem.
Zdecydowanie tak. Pokazaliśmy to urządzenie tydzień temu. To jest naprawdę gorący egzemplarz, jedyny w zasadzie w tej chwili w Europie. Udało nam się go specjalnie na potrzeby naszej bytności w Szczecinie i w innych miastach, gdzie pokazujemy najnowsze modele, pozyskać. Spotkał się z ogromnym zainteresowaniem przez całe 7 dni w Hanowerze. No to był w zasadzie główny produkt, wokół którego zbierały się największe tłumy.
Czyli wszyscy chodzili macani, tak? Chodzili macani.
Zdecydowanie tak. Jednak raz, że to urządzenie wygląda naprawdę bardzo ładnie, ale to, co przyciągało użytkowników, to ta konstatacja, że po dotknięciu ekranu coś się dzieje. Każdy chciał spróbować, no i wyglądało to naprawdę ładnie. Wydaje mi się, że z tych komentarzy, które udało mi się tam usłyszeć, można wyciągnąć taki wniosek, że idziemy w dobrym kierunku. To jest to, czego ludzie potrzebują. To jest coś, co ludziom się podoba.
To może opiszmy w kilku słowach, więc wygląda jak klasyczny netbook, ale po otwarciu, dzięki zastosowaniu czegoś w rodzaju takiego przegubu kulistego, można obrócić o 180 stopni ekran, zamknąć i zamiast netbooka mamy
tablet.
Dokładnie.
9-calowy w tym momencie. To będzie pierwszy, jaki pojawi się na rynku, 9 cali, natomiast planujemy już są prowadzone badania i prace rozwojowe nad modelem 10-calowym, który będzie miał większą klawiaturę i większą matrycę, również dotykową i również z tym prostym interfejsem.
Ile na bateriach?
Ten konkretnie model stworzony na potrzeby Cebitu nie ma jeszcze takiej baterii, która znajdzie się w wersji produkcyjnej. Natomiast na tę chwilę możemy mówić nawet przy tej małej baterii o 5 godzinach pracy.
Jakie inne możliwości?
To jest właśnie doskonałe pytanie, dlatego że stworzyliśmy to urządzenie nie tylko, żeby to był przenośny tablet i PC, ale w tym urządzeniu będzie można mieć szereg zastosowań. To znaczy, w tym urządzeniu będzie możliwość zamówienia sobie tego urządzenia na przykład z tunerem telewizyjnym, dzięki czemu to urządzenie zmienia się w przenośny odbiornik telewizji. Mało tego, to urządzenie może być również wyposażone fabrycznie w modem 3G, czyli po włożeniu karty SIM mamy dostęp do internetu dosłownie wszędzie, bez konieczności podłączania jakichś specjalnych urządzeń zewnętrznych, które są niewygodne, które można zgubić. Natomiast najciekawsza funkcja to jest moduł GPS. To urządzenie będzie dostępne z wbudowanym modułem nawigacji satelitarnej oraz od razu z mapami dla całej Europy.
Tyle funkcji w jednym, że ja się już boję pytać o dalsze szczegóły, ponieważ za moment to on wyręczy mnie we wszystkim, w sprzątaniu, w gotowaniu.
To jeszcze nie, natomiast nie ukrywam, że na pewno znalazłoby się gro osób, którym by się ten pomysł bardzo spodobał.
Proszę pana, czy rok 2009 to będzie rok netbooków?
Ja myślę, że rok 2008 był już rokiem netbooków, tym bardziej teraz, w czasach, no umówmy się, dość kłopotliwych finansowo, wydaje nam się, że rozwiązanie typu netbook jest odpowiedzią na tę trudną sytuację. Konsumenci, zastanawiając się nad kolejnymi zakupami, biorą pod uwagę, zwłaszcza w tym momencie, czy rzeczywiście potrzebują tych rozwiązań z dużymi matrycami, z ogromnymi zasilaczami, z dwurdzeniowymi procesorami, z których tak de facto nie korzystają, bo do odbierania poczty, do pisania tekstu, do korzystania z prostych aplikacji, procesor, który jest zabudowany w netbooku, w zupełności wystarcza. Dlatego uważamy, że nie tylko rok 2008 był rokiem EPC i rokiem netbooków, rok 2009 będzie rokiem netbooków i kolejnych urządzeń z rodziny i, które wprowadzamy na rynek.
Wszystko gra.
W Polskim Radiu Szczecin pan Wojciech Grzybek z firmy Heutes. Zaczęliśmy dzisiejszy program z przymrużeniem oka, jako że ta audycja po trosze dla wszystkich, ale pytania były bardzo poważne i trudne. A teraz rozmawiamy o sprawach trudnych, ale z kolei pytania dla czatujących i dla telefonujących są z przymrużeniem oka. Może przypomnijmy jeszcze raz.
Sprawiają duże trudności tutaj.
Czyli okazuje się, że pytania z przymrużeniem oka sprawiają większe kłopoty niż te pytania, które były bardzo poważne. Jeszcze nikt do końca nie odpowiedział tak na to pytanie, jak pan Wojciech by chciał, żeby odpowiedział. Dobrze
powiedziałem? Znaczy, żeby była jakaś bliskość, tak?
Jakiś konkret.
Jakiś konkret, tak? To o ile już mniej więcej wszyscy ustalili z grubsza, za jaką kwotę kupił, i to nie sprawiło kłopotu.
Wygooglowali
to, ale nikt jeszcze nie napisał bliską jakąś kwotę, ile zarobił.
Aha, czyli w takim razie czekamy na tą drugą kwotę. Wróćmy jeszcze do tego bezpieczeństwa, żeby przekonać tych wszystkich, którzy są nieprzekonani. Czy to można w jakiś sposób sprawdzić, że no
właśnie,
jest...
firma, która udziela takie usługi, ma te procedury i one mogą być dostępne, opisane użytkownikowi, czyli on będzie wiedział, co się dzieje z jego danymi, kto ma do nich dostęp, kiedy, jak to wszystko wygląda. Cała ta procedura bezpieczeństwa jest, nie jest jakaś specjalnie tajna, tak? Nie praktykujemy wejścia, wchodzenia do tego ośrodka i to miejsce utrzymujemy w poufności, ale powiedzmy, jak to się odbywa, cała procedura zabezpieczeń jest po prostu do oglądnięcia. To nie jest tak, że my nie wiemy, gdzie te dane są i taki strach jest, bo nie wiemy. Wiemy. Możemy to wszystkim się jakby wylegitymować całymi tymi procedurami bezpieczeństwa i zaręczam, że każdy, kto przeczyta tą procedurę, zrozumie, że to jest wszystko okej.
A jeżeli się te dane przesyła, to po drodze, jak duże jest niebezpieczeństwo, że ktoś to może przechwycić?
No, dane są szyfrowane na każdym etapie. Jeżeli jesteśmy zalogowani do systemu, no to...
Jakie tam klucze są stosowane? Jakie zabezpieczenia?
Zabezpieczenia są takie jak przy podpisie cyfrowym, tak? To znaczy jest certyfikat SSL i ten certyfikat wydajemy na rok. Może to być certyfikat software'owy, taki prosty, w małych, średnich firmach, albo certyfikat sprzętowy, wtedy on jest w takim kluczu USB i wtedy to jest silniejsze zabezpieczenie. I ta transmisja jest szyfrowana, oczywiście to są te wszystkie te same standardy, które są w bankach internetowych, tak? Czyli to niczym się nie różni. Technologia jest dokładnie ta sama.
Ten argument, że to jest niebezpieczne, jest bezzasadny. Bo zawsze wszystko można złamać, to oczywiście.
Można mówić w ten sposób, tylko ja mówię, dane są znacznie bardziej bezpieczne w takim sejfie komputerowym niż w firmie.
Nasi słuchacze pytali również, jak to się kształtuje z punktu widzenia kosztów. No oczywiście nie możemy mówić o konkretnych cenach, jak to wygląda, ale porównując skalę, na przykład jeżeli się potrzeba zaopatrzyć w odpowiednie oprogramowanie do prowadzenia firmy, działalności, fakturowania i tak dalej, to jakie są mniej więcej...
Na przykład takie zjawisko jak fakturowanie, to też trudno porównywać programy, no bo proste fakturowanie... Programy do prostego fakturowania, no nie wiem, można w arkuszu kalkulacyjnym sobie fakturę wytworzyć, ale jeżeli fakturujemy już tak na całkiem poważnie, mamy faktury zagraniczne, mamy faktury w walutach, mamy faktury korygujące i tak dalej, i tak dalej. Mamy faktury na przykład krajowe, ale w euro, tak? Bo coś takiego jest możliwe od niedawna. No to taki program już kosztuje w licencji całkiem sporo. Nie są to już kilkaset złotych może kosztować, tak oceniam. A wynajęcie to jest kilkanaście złotych miesięcznie. Czyli to jest dużo mniej, tak? Nie jest to, biorąc pod uwagę, że nie musimy jeszcze wykonywać backupów, kopii zapasowych
serwerów. Czyli w tym momencie te oszczędności się jak gdyby mnożą, tak. Bo nie musimy mieć takiej obsady osób, która będzie dbała o te dane, nie musimy wykonywać tych backupów.
Koszty są o połowę mniejsze, jeżeli weźmiemy 5 lat. Jeżeli weźmiemy 5 lat starą metodą, 5 lat nową metodą, to wyliczyliśmy, że to mniej więcej jest połowa tych kosztów niż w tej tradycyjnej metodzie.
Ja widzę, że na czacie pojawiają się już chyba wpisy, które prawdopodobnie należałoby rozważyć pod względem trafności, więc zmienimy na chwilę temat i telefon dzwoni cały czas, panie Wojciechu, więc chyba będzie musiał pan odebrać telefon, bo może ktoś poprawnie odpowie w takim razie.
Ja jestem Transit Myszkiem.
Radio Szczecin.
Firma badawcza Gemius S.A. opublikowała raport Polski Internet 2008-2009, będący podsumowaniem wybranych wydarzeń, trendów i zmian, jakie dokonały się na rynku internetowym w 2008 roku. Pod koniec 2008 roku liczba internautów w naszym kraju wynosiła 15 milionów 800 tysięcy, co oznacza, że niemal co drugi Polak to użytkownik sieci. Internet nadal pozostaje głównie domeną ludzi młodych, choć struktura wiekowa populacji internautów powoli ulega zmianie. Rośnie udział osób w wieku 45 lat i więcej. Polscy internauci dokonują większej średniej liczby odsłon oraz spędzają online zdecydowanie więcej czasu niż chociażby przed rokiem, stając się tym samym coraz bardziej aktywnymi użytkownikami sieci. Google, Onet oraz Wirtualna Polska, podobnie jak przed rokiem, otwierają ranking najpopularniejszych witryn w polskim internecie. Nie ma jednak wątpliwości, że rok 2008 należał do serwisów społecznościowych. Najpopularniejszy z nich, naszaklasa.pl, z ponad 50% zasięgiem na stałe zagościł w rankingu Top 10. Serwis ten w okresie od listopada 2007 do listopada 2008 roku awansował z 15 na 4 miejsce w rankingu. Na uwagę zasługuje także rosnąca popularność takich zjawisk jak social shopping, dziennikarstwo obywatelskie oraz internetowe pożyczki społeczne. Wyniki badań przeprowadzonych w 2008 roku przez Gemius pokazały również, że korzystanie z mediów tradycyjnych, takich jak prasa, radio i telewizja za pośrednictwem sieci, stało się standardem dla większości polskich internautów. Najpopularniejszą wśród internautów formą lokowania zasobów finansowych niezmiennie pozostają konta oszczędnościowe. Większość ich posiadaczy zdecydowała się na obsługę przez internet. Polscy użytkownicy sieci dość sceptycznie podchodzili natomiast do inwestycji. Nieliczni, którzy planowali inwestycje finansowe, preferowali raczej bezpieczne formy, takie jak lokaty terminowe. Z roku na rok zwiększa się odsetek internautów dokonujących zakupów w sieci. Czynniki decydujące o popularności zakupów to niższe niż w tradycyjnym sklepie ceny produktów, możliwość złożenia zamówienia o każdej porze oraz dostawa do domu. Trzeba dodać, że internauci stają się coraz bardziej świadomymi i wymagającymi klientami e-sklepów oraz aukcji internetowych. Często przed dokonaniem zakupów sieci poszukują opinii innych użytkowników na temat produktu lub usługi. Chętnie też dzielą się własnymi spostrzeżeniami. Kontakt z opiniami innych osób w internecie deklaruje aż 80% wszystkich internautów. Większość z nich, bo ponad 2/3, spotkała się z tego typu opiniami na stronach sklepów i aukcji internetowych.
Ja jestem Transit Myszkiem.
Radio Szczecin.
Jak nagrodę pan odbiera?
Pan Wojciech osobiście cały czas odbiera telefony od państwa. Wreszcie była szansa, żeby dodzwonić się do radia i kolejna nagroda trafiła do zwycięzcy. I panie Wojciechu, teraz tak, czy jest poprawna odpowiedź na pytanie na czacie? Czy nie ma? Bo tutaj mamy taką propozycję.
Możemy wziąć jakąś najbliższą, tak?
A to w takim razie chyba będziemy musieli pod kątem...
O, no tutaj ktoś trafił w sprzedaż, ale musielibyśmy zobaczyć i za ile kupił, czy jest. Możemy wyświetlić? Zwiadowca 21 tu jest nie do pokonania w ogóle.
Zwiadowca, o, to mamy takim razie najlepszego dzisiaj podczas audycji, tak, zwiadowca. To w takim razie, zanim przejrzymy czat i ustalimy, kto jest zwycięzcą, to ja proponuję, żebyśmy zmienili jeszcze raz temat.
Ja jestem Transit Myszką.
Radio Szczecin.
Newspoint, MediaDzieci.pl i dwumiesięcznik Branża Dziecięca opracowały raport dotyczący komunikacji portali przeznaczonych dla rodziców małych dzieci. W raporcie Portale dla rodziców uwzględniono materiały publikowane między 1 lutego 2008 a 31 stycznia 2009 roku i przeprowadzono analizę jakościową i ilościową publikacji dotyczących wybranych 21 serwisów. Najbardziej gorącym i medialnym tematem związanym z dziećmi była w ciągu minionego roku propozycja Ministerstwa Edukacji Narodowej reformy, polegającej na przeniesieniu klas zerowych z przedszkoli do szkół, przeciwko czemu wystąpili rodzice sześciolatków. Przełożyło się to na pierwsze miejsce portalu ratujmymaluchy.pl, utworzonego przez rodziców dzieci z Warszawy, oraz siódme miejsce wywodzącego się z Gdańska portalu forumrodziców.pl. Drugie miejsce przypadło popularnemu serwisowi edziecko.pl. Trzecie miejsce zajął portal babyshower.pl. Okazuje się, że próba wprowadzenia do Polski zwyczaju organizowania przyjęć baby shower dla przyszłych mam może być niebanalnym sposobem na promocję portalu. Ta zasada sprawdziła się też wobec portalu sieciaki.pl, którego komunikacja koncentruje się również wokół jednego wybranego wątku – bezpieczeństwa dzieci w internecie. Portale dla rodziców chętnie angażują się w patronaty nad przedsięwzięciami związanymi z ich działalnością. W przypadku portali dla rodziców są to wszelkie wydarzenia dla rodziców. Na przykład spotkania z cyklu Wademekum Troskliwego Rodzica organizowane przez e-dziecko, spotkania dla przyszłych mam Beauty Mama i Babyshower.pl, a także wydarzenia, w których rodzice biorą udział razem z dziećmi, typu Dzień Dziecka na Inflanckiej, miastodzieci.pl, Kot Mruk Zaprasza i miastodzieci.pl. Równie chętnie portale angażują się w patronaty nad pojedynczymi wydarzeniami, takimi jak pięciolecie kanału Mini Mini i e-dziecko, piąta ogólnopolska gala na lodzie i akcja na rzecz chorej Oli, smyki.pl, konkursy oraz rankingi na najlepszy produkt dla dziecka czy najlepszą książkę dziecięcą. Portale chętnie angażują się w kampanie edukacyjne, na przykład o charakterze prozdrowotnym, jak ciąża bez alkoholu czy zdrowie od pierwszych chwil, lub promujące miejsca przyjazne dla rodziców z małymi dziećmi, jak na przykład Kraków Przyjazny dla Dzieci. Ponadto biorą udział w targach jako wystawcy, a także obejmują patronat na przykład nad salą zabaw dla dzieci podczas warszawskich targów mieszkaniowych czy plażowym przedszkolem w Międzyzdrojach. Podsumowanie przygotowano przy wykorzystaniu usługi monitorowania internetu Newspoint. Artykuły do analizy były wyszukiwane w oparciu o jedno wybrane słowo kluczowe, nazwę portalu. Wyłączono artykuły, w których dany portal pisał sam na własny temat.
Ja jestem Transit Myszką.
Radio Szczecin.
Przypominam, że w studiu pan Wojciech Grzybek z firmy Heutes. Proszę państwa, dzisiejszy program jest specyficzny. Jeszcze takiej audycji do tej pory nie było, bo tak. Na początku rozmawialiśmy żartobliwie, potem rozmawialiśmy bardzo poważnie, ale pytania były żartobliwe. W czasie audycji zupełnie niespodziewanie doszło do konieczności przełączenia serwerów radiowych. System nie chciał działać, a teraz właśnie na antenie miało być troszeczkę co innego, ale też komputer nam się zbuntował, więc jest to najlepszy przykład na to, że w informatyce, która jest w naszym życiu, jest masę porażek i masę też sukcesów. Prawda, panie Wojciechu?
Tak, oczywiście.
Ale z komputerami tak bywa. Tak, no z komputerami tak bywa, są po prostu chimeryczne. Widzę, że internauci na czacie śmieją się. No niestety takie komputery są. W najmniej oczekiwanym momencie robią najbardziej nieoczekiwane kawały, a my mamy dobrą wiadomość dla internauty, który czatuje z nami i dzisiaj chyba już drugi raz odniósł sukces. Tak, panie Wojciechu?
Tak, to jest zwiadowca 21.
Zwiadowca 21 dzisiaj wykazał prawdziwą klasę, dubeltowy zwycięzca, tak?
Tak, oczywiście. W końcu znalazł te liczby, tak? To nie do końca, bo jeszcze jednej...
Ale zmieścił się w pasie tolerancji, tak?
Zmieścił się w tolerancji. Mianowicie kupił za 50 tysięcy dolarów, sprzedał mniej więcej za 253, tak mówi literatura, 250 miliardów dolarów.
To chyba jest największy sukces, jeżeli chodzi o informatykę, prawda?
Nie do końca, tak? Bo potem jeszcze to dosyć dużo różnych rzeczy.
No tak, 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 ale generalnie rzecz biorąc, jak się porówna.
To 50
dokładnie,
tysięcy, tak?
Dokładnie.
Dolarów. Co prawda, ten autor tego DOS-a jeszcze w zgłosił do sądu swoje pretensje, więc do tych 50 tysięcy dolarów Bill Gates dopłacił mu jeszcze $1 000 000. Zarobił 250 miliardów dolarów, więc ja zwracam się teraz do wszystkich słuchaczy trącić myszką, potencjalnych Billów Gatesów, żeby po prostu kombinowali, jak tutaj kupić program tanio i sprzedać go za taką kwotę.
Czyli rozumiem, że pan im życzy takiego sukcesu.
Bardzo im życzę,
może tak. Nie informatycznego, ale finansowego przede wszystkim. Dokładnie, biznesowego. Ale pan Wojciech ma jeszcze jedno pytanie dla państwa. Wprawdzie prawdopodobnie rozstrzygniemy je już na czacie, ale jest jeszcze jedna szansa, żeby wziąć udział w naszym konkursie i można do nas również zadzwonić i można odpowiedzieć na to pytanie na czacie. Panie Wojciechu, jak brzmi to pytanie?
Kto skonstruował pierwszy elektroniczny komputer? Było to ogłoszone w 1941 roku.
To jest nawet podpowiedź już w tym momencie.
Także mała podpowiedź, że chodzi o komputer, o którym publikacja pierwsza publiczna była w 1941 roku na początku. Na początku tego 1941 roku.
To jest bardzo ważna informacja. Na początku tego roku, proszę państwa. O, już widzę, pojawiają się pierwsze próby odpowiedzi na czacie. Przypominam, www, poprawnie czy niepoprawnie?
Jest już jedna poprawna odpowiedź. Wygrał pan Adrian.
Adrian.
Tak.
To w takim razie wygrał Adrian na czacie. Bardzo proszę o wysłanie wszystkich danych adresowych na adres jarek@myszka.org. Zapraszam państwa do czatowania na stronę www.myszka.org. Jeszcze przez chwilę będziemy z państwem na czacie. Właśnie na stronie jest szansa, żeby do nas zadzwonić, bo jakby ktoś chciał, to może telefonicznie odpowiedzieć na pytanie, które padło przed chwilą. Ja panu bardzo dziękuję za udział.
Ja też dziękuję.
Państwu za uwagę. Jeszcze przypomnę, że dziś gościłem pana Wojciecha Grzybka z firmy Heutes, a rozmawialiśmy o wielkich porażkach i sukcesach. A sami też mieliśmy pewne porażki, pewne sukcesy.
Tak, ale świetnie wszystko mi się wydaje, się udało.
Serwery w każdym razie nie sprawiały nam więcej kłopotów. Żegnam się z państwem i do usłyszenia za tydzień.
Sponsorem audycji jest Stream, pracodawca dla osób znających język niemiecki.